Rozmowy nocą. Zaprasza Hanna Wilczyńska-Toczko.
O tym, jak budować dobry nastrój i zadowolenie z życia. Skąd brać motywację i ochotę na każdy nowy dzień. Jak dbać o relacje i swoje zdrowie psychiczne. W audycji Rozmowy nocą w każdy poniedziałek o 22.30. Zapraszam. Hanna Wilczyńska-Toczko.
Kłaniam się Państwu pięknie. Dziś proponuję spotkanie na temat tego, co w tych niełatwych czasach mogą zrobić nauczyciele, rodzice, żeby łatwiej, mniej stresująco znosić te wszystkie zawirowania wokół szkoły, a tym samym pozytywnie motywować młodych ludzi. Moim gościem będzie dziś Berenika Krewniak-Gębiś, lektorka języka angielskiego, pedagożka, nauczycielka akademicka, coach ukierunkowana jest Berenika na life coaching. Ale najpierw zaśpiewa Kamil Kowalski ze swojej debiutanckiej płyty Dom. Zaśpiewa z Natalią Grosiak.
Album stoi i kurzy się. Może ukrył go Pan Bóg, a może to mój gniew. Gdy wcisnąłem go między stos przeczytanych ksiąg, myślałem tylko o jednym, by już nie dotknął mych rąk. Myślałem tylko o jednym, lecz teraz tęsknię do dni, w których się chowałem wiecznie tak jak ty, w których było dużo mniej, lecz miałem sny, w których dom mój nie wygląda tak jak dziś, lecz był. Jeszcze dobrze mi. liczyć chmury i czerpać, bo jesteś taka piękna. Ty mi dałaś wspomnienia, ja dam ci trochę serca.
Kamil Kowalski i Natalia Grosiak z debiutanckiej płyty Kamila. A moim dzisiejszym gościem jest Berenika Krewniak-Gębiś, nauczycielka akademicka, pedagogzka, life coach. Jak nauczyciele, rodzice mogą sobie pomóc w tych wymagających czasach?
Patrzę na system edukacji jako jego uczestnik, jeszcze jako uczennica. Później już zaraz po studiach studiowałam na Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych, więc ten kontakt był bezpośredni od razu z obu stron, jako i uczeń, i później już szybciutko nauczyciel, byłam bardzo młoda. Uczę języka angielskiego, mam lektorat na wyższej szkole w Gdyni, ale też uczę prywatnie. Od wielu lat mam kontakt z młodzieżą.
I teraz to, co chcesz powiedzieć, jest skierowane do uczniów, czy do rodziców, czy do nauczycieli?
To, co chcę powiedzieć, jest skierowane do rodziców i do nauczycieli. I to jest, żeby być może nie bardzo pompatycznie o tym powiedzieć, ale jest to swoisty apel. Apel o to, żeby otworzyć oczy i żeby zacząć zadawać pytania i zastanowić się nad tym, czy to, co od wielu lat robimy, robi system, przepraszam, czyli motywowanie poprzez strach, czyli wywieranie presji, nacisku, który wywołuje stres, czy to działa, czy to daje nam efekty.
Czy to daje efekty tym ludziom i czy to ich motywuje?
Czy to daje tym ludziom efekty, czyli młodym ludziom, czy oni się przez to lepiej czy gorzej uczą, ale czy to też daje nam jako społeczeństwu też efekt, który chcemy osiągnąć? Bo jeśli chcemy, jest założeniem systemu edukacji, jest to, żeby rozwijać i edukować, to trzeba znowu zadać sobie pytanie, jakie warunki? To są pytania, mówimy bardzo często teraz o tym, że nauka, że powinniśmy opierać się o naukę. Nauka i teoria, jeśli chodzi o edukację, opisała już, mam wrażenie, wszystko. Publikacji jest mnóstwo, które pokazują, jak uczy się, jak pracuje mózg, kiedy jest w stresie i ile może przyswoić wtedy, to jest wszystko, to jest pomierzone, to można sprawdzić. I jak poziom stresu rośnie, to co się dzieje z mózgiem?
Tak, badania niezbicie dowodzą, wieloletnie badania, właściwie na całym świecie, że kiedy jesteśmy zestresowani, kiedy jest na nas wywierana presja, to nasza motywacja, jasność myślenia spada niemalże do zera, ponieważ włącza nam się mózg gadzi, który mówi walcz albo uciekaj. I zwykle chodzi o to, żeby uciekać, czyli zamknąć się w sobie, czyli wycofać.
Tak, warto się naprawdę po prostu po ludzku zastanowić, na ile my sami jako dorośli, jako rodzice, czy jako nauczyciele działamy dobrze pod presją i tą samą miarą podejść do młodego człowieka. Oczywiście to się w jakiś sposób różni, natomiast my tak samo dobrze jako dorośli pracujemy, kiedy jest zaufanie, kiedy jest atmosfera przyjemna.
Kiedy jest radośnie.
Kiedy wiemy, co mamy robić i wiemy, co jest od nas oczekiwane. Natomiast to, co dzieje się w szkole, to jest wytworzenie takiej atmosfery, że dziecko przede wszystkim musi być zawsze gotowe, może zgłosić ileś nieprzygotowań, ale poza tym ma być przygotowane. Nie ma różnicy, czy ono się dobrze, czy źle czuje. Ono jakby w systemie, w ogólnym założeniu, ono nie ma prawa czuć za bardzo. Młodzi ludzie muszą być przygotowani cały czas do odpowiedzi.
Takiej gotowości.
Gotowości, ciągle w strachu. To też odwołuje się do mózgu gadziego. I ja rozumiem intencję, że często nauczyciele czy my rodzice myślimy, że jeśli będziemy w ten sposób przez strach motywować, to dzieci będą bardziej zaangażowane, bo będą się bały. Ale to działa na ich niekorzyść. I warto zacząć zadawać sobie te pytania, jak pokazać wartość młodym ludziom w uczeniu się. Warto zadawać sobie te pytania, ponieważ wtedy znajdziemy na nie odpowiedzi i będziemy w stanie pomóc dzieciom znaleźć wewnętrzną motywację.
No tak, ale kto sobie właściwie powinien te pytania zadawać, jeśli nauczyciele w tej chwili mają po pierwsze presję kuratorium, po drugie Ministerstwa Edukacji, po trzecie mają plan, który muszą wykonać, tak zwaną podstawę programową. Nie ma miejsca na to, żeby się zastanowić, Co teraz zrobić, żeby uczniowie byli bardziej zmotywowani? Z tego co wiem, nie odbywają się takie szkolenia dla nauczycieli, a jeśli, to jest ich niewiele.
Ja mam już dużą świadomość tego, że systemowej edukacji nie jest potrzebna rewolucja, tylko ewolucja. Ewolucja jest procesem, ale ten proces musi zacząć się od tutaj świadomego udziału ludzi, którzy z jednej strony są w systemie jako nauczyciele i widzą, a z drugiej strony nas, rodziców, żeby zadawać pytania, nie atakować, nie wymagać zmiany natychmiastowej, nie używać epitetów, ale zadawać pytania, na ile to, co jest robione, jest potrzebne i co można zrobić, bo zawsze można zrobić coś. Dla przykładu, to jest mój pomysł, natomiast jest coś takiego jak godzina wychowawcza. Jest to czas, który jest poświęcany sprawom bieżącym. Można w tym czasie zaplanować kilka godzin zajęć, gdzie dzieci poznają metody na przykład organizowania swojego czasu albo priorytetyzowania swojej pracy.
Albo metod na odstresowanie się.
Tak, na to, co można zrobić ze stresem, dokładnie. Czyli przestrzeń zawsze się znajdzie. To jest trochę tak, jak chcemy się odchudzić i chcemy zrobić to w jeden miesiąc, 20 kilo powiedzmy, takie jest nasze postanowienie noworoczne, no często nie będzie na to przestrzeni, a jeśli ktoś schudnie tak szybko w jakiś taki ekstremalny sposób, to będzie trudne. I tutaj zawsze można zrobić coś, można zrobić pierwszy krok. System sam z założenia się nie zmieni, jeśli nie dostrzeżemy tego, że on ma się zmienić. Jeśli nie zadamy sobie pytania, dlaczego dzieci nie chcą chodzić do szkoły, co takiego się dzieje, albo co takiego się dzieje, że one nie potrafią się uczyć, że rodzice potrzebują dodatkowego budżetu na to, żeby dzieci opanowały to, co powinny według systemu opanowywać w szkole. Dopóki my właśnie jako rodzice jesteśmy częścią tego, system edukacji jest czymś, na co płacimy wszyscy. Natomiast inicjatywa musi być oddolna, bo jeśli będziemy czekać na inicjatywę odgórną, to będzie to kolejne pokolenie, które będzie zestresowane, które już ma problemy psychiczne, z którymi nie mogą sobie specjaliści też poradzić, bo tych specjalistów nie ma.
Rośnie lawinowo liczba samobójstw wśród dzieci i młodzieży. To jest przerażające.
To jest przerażające i to też jest, to jest alarm. Spotykałam się z komentarzami ze strony rodziców, no ja też chodziłem do takiej szkoły i patrz, no jakoś sobie dałem radę. Albo one nie mogą być takie miękkie, bo potem życie to zweryfikuje. Tylko czy my nie chcemy dla naszych dzieci lepiej?
Tym bardziej, że wiedza, psychologia, świat idzie do przodu i właśnie już wiemy, że na przykład kary nie motywują. Kary sprawiają, że dziecko będzie unikać tych nagannych zachowań. Natomiast kara nie rozwija, nie zachęca do zmiany zachowań. Docenienie, uwaga dana dziecku, przekaz pozytywny.
I proste jest zadać sobie znowu, ja jestem wielką pasjonatką i zwolenniczką zadawania pytań, otwartych pytań. Jest nawet książka Myślenie pytaniami. Polecam sięgnąć. Jeśli zadamy sobie pytanie jako dorośli, ale dorośli i też nauczyciele, którzy przecież są w pracy, zadamy sobie pytanie, co nas motywuje, jak my się czujemy, kiedy tak jak mówiłyśmy wcześniej, ta atmosfera jest dobra. Jak wiemy dokładnie, co mamy robić i po prostu to robimy. I nie jesteśmy w strachu, że teraz dostaniemy pałę albo ktoś, przepraszam za kolokwializm, pojedzie po naszej premii, tylko my dokładnie wiemy, co mamy zrobić, żeby tę premię dostać, wiemy, jakie są warunki, jakie są zasady. Podczas moich drugich studiów, to były studia pedagogiczne, magisterskie i teorie edukacji od Korczaka i Marii Montessori, rozmawialiśmy o wychowaniu bezstresowym. Często postrzegane wychowanie bezstresowe było wychowaniem, w którym dzieci mogą absolutnie wszystko i nie mają żadnych ram. Kiedy nie ma ram, kiedy dziecko nie wie, czy ono zostanie zaraz ukarane, czy co się wydarzy, to też jest stres. Więc jeśli dzieci wiedzą, jakie są zasady, te zasady są ustalone z respektem dla obu stron, to w tym właśnie bezstresowym wychowaniu, bo tu chodzi o stres, nie brak zasad, co jest często źle rozumiane, dzieci mogą rozwijać się fantastycznie. A każdy z nas jest wyposażony w popęd do wiedzy i to jest naturalne w nas wszystkich.
Który to popęd często szkoła skutecznie zabija, korzystając z bardzo złych metod, które się nie sprawdzają przez lata, ale są niestety powielane.
Więc nie potrzebujemy wymyślać koła od nowa w takim sensie nierewolucyjnym, tylko i wyłącznie sprawdzając, co działa.
Ale wiesz co, ja myślę, że wiele zależy od indywidualnych nauczycieli. I myślę, że sposób prowadzenia lekcji, sposób traktowania uczniów, sposób przekazywania wiedzy dla wielu nauczycieli jest czymś, do czego przywiązują wagę i robią to w taki sposób, że ci uczniowie chcą się uczyć i że szanują tego nauczyciela i że jest dobra atmosfera na lekcjach. I to jest ciekawe, że do pani B chodzą chętnie, mimo że to na przykład, nie wiem, trudna dla wielu matematyka albo chemia, a do pani C niekoniecznie. Więc mówisz o tej oddolności. Dużo zależy od tego, jaki to jest nauczyciel, jaki to jest człowiek.
Tak, też. Ja wspieram też nauczycieli, bo wiem, że ta praca jest bardzo trudna, ponieważ są wymogi z jednej strony od pracodawcy, z drugiej strony są i rodzice. To jest bardzo trudna praca, ale nauczyciele też skorzystaliby z takiej wiedzy i niektórzy nauczyciele mają w sobie pasję i dar, niektórzy mają te pasje i dar, ale i są tak przytłoczeni życiem, że ja absolutnie widzę, że intencje są dobre. Ale to jest tak, jak możemy mieć najlepsze intencje w życiu, kiedy jesteśmy, nie wiem, chorzy, zmęczeni, mamy problemy, to nawet dla tych, których kochamy, którzy są najbliżsi, czasami nie jesteśmy w stanie znaleźć energii, czy zrozumienia, czy pojawia się złość. Nauczyciel też człowiek, tak jak uczeń. Natomiast to jest też apel, który kieruję nie tylko do nauczycieli, ale do dyrektorów i osób odpowiedzialnych w miastach. Do tego, żeby znaleźć przestrzeń i zastanowić się, na ile też system sam zyska, bo nauczyciel, jeśli będzie w przyjaznej atmosferze pracował, będzie miał mniej stresu, zatem będzie zdrowszy. Zatem będzie to też dobre finansowo, żeby nauczycielom pomóc znaleźć metody.
Pomóc się nauczyć. Mówisz o środkach, a tymczasem nauczyciele borykają się ze swoimi wynagrodzeniami, ze swoimi nadgodzinami, z wymaganiami wobec nich. I tak sobie myślę, że jak nas teraz słuchają nauczyciele, to myślą, co to w ogóle są za problemy. Jak ja mam problemy z biurokracją ogromną, papierologią, którą jestem zalany, czy zalana jako nauczyciel, a jeszcze no chciałabym przekazać jakoś tę wiedzę, a dzieci nie najłatwiejsze, miotane między teraz pandemią i uczeniem online, a powrotami do szkoły.
Oczywiście. Mamy taką tendencję w przestrzeni publicznej do tego, żeby być albo za, albo przeciw. I nie zastanawiać się, jak to wszystko pogodzić. A można. To nie jest coś za pstryknięciem palców, co można wykonać. Ale jeśli zaczniemy też się zastanawiać, po co jest biurokracja, która jest. Dlaczego mamy system ocen? Jak on wpływa, jak te ilości testów, to wszystko, co nauczyciele sprawdzają. To jest też ich czas, oni muszą to sprawdzić. Tak? Więc czy to jest konieczne? To jest bardzo długo idący proces.
Czy myślisz, że nie ma już takich szkół, na przykład prywatnych, na przykład społecznych, gdzie jest uważność na ucznia, gdzie nauczyciel ma narzędzia, wiedzy i umiejętności, żeby te spotkania przebiegały w sposób motywacyjny i bezstresowy, że nie ma takich szkół, gdzie dzieci lubią chodzić i lubią te zajęcia, i lubią to miejsce, bo odbierają je jako nie opresyjne, a bezpieczne?
Absolutnie są i jest ich coraz więcej, ale często jest jeszcze tak, że to są placówki odpłatne. To są placówki
nie dla każdego,
to są placówki, mój syn chodzi do takiej szkoły, gdzie no, on nie chodzi do szkoły, on po prostu uwielbia chodzić, on spotyka się z przyjaciółmi, uczą się, przede wszystkim uczą się, jak zarządzać swoim czasem. Jest to szkoła w duchu montessoriańskim, więc dzieci uczą się zarządzać czasem. One wiedzą, co mają do zrobienia w tygodniu, tak? One się rozwijają, ponieważ człowiek rozwija się na wielu płaszczyznach, więc tych placówek jest coraz więcej, uświadomionych nauczycieli, tych nauczycieli, którzy w jakiś sposób znaleźli czas na to, żeby w tej biurokracji coś innego zrobić, jest coraz więcej, bo nas jest po prostu coraz więcej osób, które patrzy i myśli, kurczę, dlaczego?
Jednocześnie coraz więcej nauczycieli odchodzi z zawodu, bo są niedoszacowani finansowo, bo ten prestiż zawodu nauczyciela jest też coraz mniejszy, wymagania coraz większe. No więc to jest taki dość trudny moment, nie tylko dla naszego kraju i społeczeństwa, całego świata przez pandemię, ale też jesteśmy w jakiejś transformacji, w jakimś zakręcie, a jednocześnie w zaklętych kręgach niemożności. To, o czym mówisz, jest bardzo ważne, żeby każdy z nas, rodzice, nauczyciele, żebyśmy zaczynali tę naprawę świata, naprawę tego wielkiego kotła edukacyjnego od siebie. Ty miałaś dobrą szkołę? Do jakiej ty szkoły chodziłaś? Jak wspominasz szkołę?
To znaczy, ja chodziłam do podstawówki państwowej. To było kilka szkół na Oksywiu, później na Karwinach i na Dąbrowie, bo tak się tworzyły, dopiero się otwierały placówki. Ja jestem z wyżu demograficznego, więc potrzeba była duża. Dla mnie, ja nawet nie pamiętam za bardzo, to był ogromny stres. Ja jestem dyslektą i wtedy, w tamtych czasach, jak była, miałam te swoje 10 chyba lat, trochę nikt nie za bardzo to do końca było rozumiane. Dla mnie to był ogromny stres, żeby chodzić do szkoły. Ja się bardzo bałam. Moi rodzice nigdy nie mieli presji na to, żeby moje oceny były niesamowite. Później trafiłam do Gdyńskiego Liceum Autorskiego. To była mała, prywatna szkoła i tam to, co najważniejsze, wydaje mi się, z perspektywy czasu dla mnie się wydarzyło, to, że ja miałam przestrzeń na bycie sobą. Czyli miałam przestrzeń na to, żeby dużo gadać, żeby chodzić na 8 godzin w tygodniu angielskiego, bo chodziłam jeszcze do innej klasy, czyli rozwijać to, co było we mnie ważne. Nauczyciele wspierali ten rozwój, mimo że to była wciąż w systemie przecież i szkoła, która też miała do zrealizowania program nauczania, czy podstawę programową, natomiast ta atmosfera już była zupełnie inna.
Ja też myślę, że taką ogromną bolączką polskiej szkoły i mentalności tych, którzy zarządzają i narzucają te zasady, jest to, że się unifikuje uczniów, że traktuje się wszystkich tak samo. A przecież każdy z nich, każdy z dzieci, każdy z nastolatków, to jest indywidualność. Nie można ich wrzucać do jednego worka.
Nie można, bo po prostu nie można wrzucać do worka ludzi. Zwłaszcza, że wszyscy trochę inaczej się uczymy. Przede wszystkim, kto system edukacji jest nastawiony na wzrokowców, a nie ma nas wzrokowców w 100%. Nikt nie jest przecież w 100%. Jak jesteśmy małymi dziećmi, to przyswajamy jednak wiedzę zewsząd. Nie ma takiej przestrzeni na razie, żeby było inaczej. Ale te przestrzenie też się zmieniają i podczas mojej edukacji też się zmieniły. Pamiętam na Dąbrowie nowa szkoła, gdzie można było przeprowadzać doświadczenia z chemii, gdzie była specjalna sala, więc też ja widziałam ten proces, że on się zmienia i ja dostrzegam zmiany. Wierzę, że wszyscy idziemy do przodu, ale możemy troszeczkę przyspieszyć.
Podsumowując, jakbyś miała dwoma zdaniami, bo niestety musimy kończyć, to jeszcze raz, gdybyś powtórzyła swój apel, może ktoś usłyszy, może pomyśli, rzeczywiście pomoże mi to w pracy i w kontakcie z dzieciakami.
Do rodziców w takim razie mam taki apel, żeby zadawali w empatyczny, z szacunkiem sposób nauczycielom pytania do nauczycieli, żeby wspólnie się zastanawiać. Po to są też wywiadówki, po to jest rozmowa. Nie atak, nie wymagania, ale rozmowa. Co możemy razem zrobić, bo to jest wspólna praca.
A apel do nauczycieli?
A apel do nauczycieli jest taki, żeby zadawali sobie pytania, jak można inaczej, co można zrobić, żeby oni się dobrze czuli i z radością chodzili do szkoły, tak jak powiedziałaś, zaczynając od siebie. Później, jakiej wiedzy potrzebują? Bo jak będą wiedzieli, czego potrzebują, jakiego oni wsparcia, a potrzebują wsparcia, to będą mogli też je znaleźć. Oni też, moim zdaniem, powinni mieć linię, nauczyciele, powinniśmy mieć linię, do której moglibyśmy zadzwonić, kiedy sobie nie radzimy. Już ostatni apel do nauczycieli. Zadbajcie o to, żeby się dobrze czuć. Zastanowić się, co chcemy zrobić i jak chcemy się czuć i w jaki sposób możemy do tego dojść.
W jaki sposób mogę to zrobić mimo trudnych warunków?
Co chcę, żeby było i jak to zrobić, gdzie poszukać wsparcia, jaki sposób znaleźć. Jest tak z angielskiego, jeśli pozwolisz. If there is a will, there is a way. Czyli jeśli jest wola, to znajdzie się sposób.
Berenika Krewniak-Gębiś, nauczycielka akademicka, pedagogzka, ale także life coach. Na co dzień w pracy poszukująca, jak słyszeliśmy, metod, które dodają skrzydeł, motywują, sprawiają, że rzeczywistość związana z uczeniem się, nauczaniem także, może być łatwiejsza, bardziej satysfakcjonująca. Stefan Kotiuk, Hanna Wilczyńska-Toczko, do usłyszenia, a na koniec raz jeszcze Kamil Kowalski z debiutanckiej płyty Dom.